Witam Was serdecznie. Gdybyście nie wiedzieli, na jakim kanale jesteście, to jesteście na kanale Tour de Tour, a gościem jest człowiek, który prowadzi kanał Leszek Prawie Pro. Witam Cię serdecznie.
Cześć. Ja jestem zawsze na wideo, jestem jaki? Skrępowany.
Skrępowany?
Tak.
I wybrałeś sobie taki pomysł na życie?
Tak, ale jestem człowiekiem cienia i nawet przed chwilą o tym rozmawialiśmy, że to, co nas łączy, to, że jesteśmy ludźmi cienia.
I tak, i nie, słuchajcie, bo tym cieniem to różnie bywa. Jak sami wiecie, ja mam swój kanał, Leszek ma swój kanał, na którym się pokazujemy, więc nie jesteśmy tak do końca w cieniu. W cieniu to jest Monika, która nas przed chwilą zapraszała, ustawiała kadry. I to są te osoby.
Dziękujemy.
Rzeczywiście za kadrem, których nie widać. Słuchajcie, Leszek, spotkaliśmy się w Bukowinie. Nie wiedziałem, kim jest. Usłyszałem od Kuby Zwijacza, przyjedzie taki prawie pro. I od pierwszego momentu coś zaiskrzyło. Jak ty to poczułeś?
Jest coś takiego, nie? Że osoby, które nadają na tych samych falach, momentalnie dochodzą do wniosku, kurczę, to jest ta częstotliwość. I właśnie tak miałem z Moniką i z tobą, z Przemkiem, z Kubą. Ja pikole, w życiu nie miałem do czynienia z taką ekipą, która od pierwszego zdania zna się i tak samo od drugiego zdania ja wiedziałem, że coś jeszcze zrobimy, że się jeszcze spotkamy, że będziemy mogli dłużej pogadać. Nie zawsze śmieszkując, nie zawsze mówiąc w pełni na poważnie o kolarstwie, także. O tym, czego nie widać. I wydaje mi się, że to jest często taka niewidoczna puenta tego sportu, że niezwykle ważne jest właśnie to, czego nie widać. Tak samo jak najczęściej ciebie nie widać, a ludzie znają ciebie ze słyszenia, a jednocześnie ty jesteś głównym bohaterem bardzo często.
A potem mnie często spotykają, mówią, wyobrażam sobie, że pan jest dużo wyższy, na przykład.
Tak.
No cóż, no tak, tak to jest. Rzeczywiście, ja też pracuję głównie głosem. Ja się z tym dobrze czuję. Ja się z tym dobrze czuję, kiedy jestem zamknięty w studio, chociaż lubię się spotkać potem z ludźmi, wymienić gdzieś tą energią, ale ja lubię to. Ja lubię to, że to jest taka prawie radiowa robota i rzeczywiście ja tam jestem zamknięty, mogę się skupić tylko na tym świecie, ale to ma być film trochę bardziej o tobie niż o mnie, więc ja ciebie chcę o parę rzeczy dopytać. Jesteś człowiekiem, który prowadzi swój kanał, masz swój sklep internetowy, wydałeś książkę, jeździsz na rowerze, robisz dużo bardzo rzeczy. Mhm. A skąd ty się w ogóle wziąłeś w tym? Skąd się wziął prawie pro?
Z Woli.
Z Woli, ale nie mieszkasz już w Woli.
ale już nie mieszkam w Warszawie. Przypadek. Całe moje życie to są przypadki. Tak jak ty przez przypadek niemalże stałeś się komentatorem i że akurat kolarstwa. I pomyślałbyś sobie, że jest jakaś taka jedna iskierka, która w danym czasie, w danym momencie by nie zagrała, to byłbyś może gdzieś zupełnie indziej. I u mnie dokładnie tak samo jest ze sportem, bo rozmawiasz z człowiekiem, który miał zawsze zwolnienie z WF-u. Który niesamowicie jarał się, ale zawsze właśnie cieniem. Ja jestem niezwykłym fanem do dziś radia, tej magii. I tak samo twój zawód ma tę magię. Internet troszkę sprawia, że już jest jej i odrobinę mniej, bo się częściej pokazuje kulisy. Można zobaczyć, jak ten człowiek wygląda. Ale ja zawsze chciałem być radiowcem. Ja zawsze chciałem mówić do ludzi.
No i byłeś.
I byłem. I to była i jest do tej pory moja ogromna miłość. Jesteśmy teraz w tym miejscu i pierwsze, co ja tobie mówię, o kurde, jak ty masz blisko do Eski, nie? Na przykład. I do tej pory tak funkcjonuje i do tej pory każdego jednego tygodnia śni mi się moja była praca.
Ale jako koszmar, czy jako dobre wspomnienie?
Najczęściej są to największe wtopy, które popełniam, nie? Dlatego ja też jestem taki bardzo asekuracyjny w wielu różnych momentach. Nagrywamy wyjątkowo dzisiaj jeszcze dźwięk backupowo.
Tak, słuchajcie, dźwięk backupowo, powerbanki rozłożone, żeby telefony się przypadkiem nie rozładowały, rzeczywiście.
Przez różne wtopy. Z tym backupowym dźwiękiem to jest taka sytuacja, nie wiem, czy mamy w ogóle czas na takie rzeczy, ale a propos właśnie wtop, kiedyś byłem stażystą w radiu, przez moment byłem w Radiu Katolickim, przyszedł ksiądz, który jechał do Włoch, i przyszedł nagrać słuchowisko radiowe w postaci kilku czytań Ewangelii do przodu. I chciał lecieć na samolot. I wyobraź sobie sytuację, w której to ten ksiądz już to nagrał, siedzi w taksówce, jedzie na lotnisko. Ja odpalam wygaszacz ekranu, na tym Windowsie 98 patrzę. O kurde, nie wcisnąłem startu. A ten biedaczek tam siedział 2 godziny, te czytania i rozważania biblijne. I to właśnie w taki sposób kształtuje człowieka, ale również kształtuje to, co jest czasami złe. Jeżeli ktoś jest za bardzo zaangażowany w swoją pracę, nie ma dystansu do siebie, do swojej osobowości, nie ma też takiej pewności siebie, no to w pewnym momencie się dzieje u człowieka tak, że jest cały czas wiecznie zestresowany, zdenerwowany. A do tego, jeżeli mam jakieś, nie wiem, predyspozycje do tego, żeby ogółem być przez cały czas zestresowanym, bo zestresowana zawsze była mama, zawsze był tata, albo mieliśmy jakieś ciężkie doświadczenia w dzieciństwie, no to potem może być tak, że człowiek jest w stanie na skutek pracy i na skutek na przykład tego, że ma tylko i wyłącznie pracę przez 16 godzin dziennie, może przesadzam, przez 12, no to dzieje się w pewnym momencie tak, że człowiek nie jest w stanie wyjść z domu, bo się nagle okazuje, że dopada go taki atak lęku, który uniemożliwia tobie normalne funkcjonowanie, dotarcie do tej pracy. Ja przechodziłem właśnie przez taki etap, w którym to przez chorobę zaangażowałem się w sport, choć początkowo nie dowierzałem lekarzowi psychiatrze, że powinienem się ruszać, bo te 100 parę kilo to też mi nie pomaga, jeżeli chodzi o przewidywaną moją długość życia i komfort życia na co dzień. Nie pomaga także moim różnym licznym kompleksom, ale właśnie chodziło o to przede wszystkim, żeby zrozumieć, że praca to nie jest wszystko. I po tych długich i licznych zakrętach moich zawodowych doszedłem do wniosku, że ja rzucę to wszystko w cholerę i będę jeździć na rowerze. To tak w największym skrócie. Bo ktoś może powiedzieć, że aktualnie kolarstwo to jest duża część mojej pracy zawodowej, bo naprawdę postanowiłem, że nie będę zajmować się niczym, co nie jest związane z kolarstwem. I to było moje marzenie. I to jest takie moje poletko, które sobie pielęgnuję, a to, co robię na YouTubie, to ja to pokazuję. Czasami pokazuję, jaka jest droga dojścia do tego pewnego etapu, doceniając każdy z tych etapów, każdy z tych zakrętów, bo najczęściej jest tak, że to, co dzieje się w naszym życiu złego, to jest początek czegoś dobrego albo dodatkowy taki kop w tyłek, za sprawą do którego jesteśmy w stanie zmotywować się do tego, żeby zupełnie przekształcić swoje życie i po prostu robić to, co chcemy robić, a nie to, co musimy, mimo że to jest nie dalej za radiem.
Czyli lubisz to, co robisz w tej chwili.
Tak. I zakochałem się w kolarstwie od pierwszego kilometra. Mimo, że zakochałem się w kolarstwie w bardzo nieszczególnym momencie, to właśnie to miał być ten moment, nie? Bo wtedy byłem na takim etapie, na którym to nie miałem kompletnie żadnej motywacji do tego, żeby żyć i... Brzmi to bardzo płasko, to zdanie, które powiedziałem, ale ono ma bardzo głębokie dno. Bo czasami można być w takiej kondycji psychicznej, że człowiekowi absolutnie naprawdę nic się nie chce robić. I w pewnym sensie kolarstwo uratowało mi życie. Bo psychicznie już naprawdę byłem na końcu swojej własnej wytrzymałości, głównie ze względu na liczne objawy takie psychosomatyczne, tak to się określa, w których to jest człowiek tak zdominowany przez ataki lęku, z którymi ma do czynienia przez cały czas, że już nie chciało się z tym walczyć. A nagle się okazuje, że spuszczenie sobie takiego kolarskiego łomotu może być sposobem na to, żeby przynajmniej zagłuszyć te objawy. I to jest tak jakby clue mojego funkcjonowania w sporcie i poświęceniu się w sporcie.
A dlaczego prawie pro?
To jest taki manifest. Ja jestem chorobliwym perfekcjonistą do dzisiaj dnia. Trochę mniejszym niż kiedyś w przeszłości.
Ale z drugiej strony uwielbiasz improwizować. Przecież to, co robiliśmy w Bukowinie, to była totalna improwizacja.
Ale tego się uczysz, wiesz? Bo... ja jestem do tej pory człowiekiem, który pisze sobie wszystko na kartce. Mnie nie zawsze stać na improwizacji, bo się boję improwizacji, bo to nie będzie tak dobre jak napisane, nie?
Do mnie też masz napisane pytania?
Tak.
Słuchajcie, bo my rozmawiamy o Leszku na moim kanale, a na kanale Leszek Prawie Pro, będzie rozmowa troszkę bardziej pewnie o mnie, może zamienimy też troszkę bardziej miejscami. O kolarstwie, możemy się zamienić miejscami, tak, ale będą rozmowy i tu, więc teraz dopytuję ciebie. Ten manifest czego dotyczy? Znaczy, co on ma mówić ludziom?
Tutaj tak naprawdę chodzi o dwie rzeczy. Jedno to jest odwołanie się do samego początku mojej drogi w kolarstwie, bo to było 9 lat temu. Ostatnio doliczyłem się tego, że to jest dokładnie 9 lat i to we wrześniu było. Jak wsiadłem na rower, jako osoba, która nie miała atletycznej sylwetki, tak to nazwijmy,
ładnie
to spotykałem się z naprawdę wieloma uszczypliwościami i wydaje mi się, że słusznymi. Nie mam o nie absolutnie pretensji i jestem wdzięczny za te wszystkie uszczypliwości, bo to mnie to zmotywowało do tego, żeby się wziąć za siebie, nie?
Ale z drugiej strony, wiesz co, od razu bym chciał zauważyć, że są ludzie z nadwagą, którzy jeżdżą i startują w zawodach, słuchajcie, w Ultraduchu Puszczy na przykład naprawdę przyjeżdżają ludzie z ewidentną nadwagą i jeżdżą, jadą te 100 kilometrów i robią to.
I właśnie w prawie pro chodzi o to, że nie musisz być pro, nie musisz wyglądać pro, nie musisz mieć zarąbistego roweru, nie musisz mieć zarąbistego czasu, nie musisz patrzeć na liczby, bo ważne, że jesteś. I to samo właśnie odwołuje się do tej mojej przyszłości, kiedy ja najbardziej bałem się w życiu tego, co ludzie o mnie pomyślą, jak mnie zobaczą. Bo ja mam być zawsze idealny, perfekcyjny, szybki, dynamiczny, na drugim sprzęcie, nie? Chudy, wychudzony. A prawie pro to jest właśnie ten mój manifest tego, że ja nie muszę być idealny. Tak samo każdy spośród moich widzów nie musi być idealny. Kiedyś było też tak, że to kolarstwo amatorskie, tak mi się wydaje, w Polsce albo i na świecie, było bardziej enklawą. Gdzie nie było to tak powszechne zainteresowanie, tak powszechne hobby. Więc na gasach pobliskich znali się wszyscy. Dzisiaj jest już to, na szczęście, jest to tak powszechna dyscyplina, tak popularna się stała, także na skutek tego, co się działo w 2020 roku, na skutek pewnego wirusa na literę C. I nagle się okazało, jeju, każdy może być kolarzem. Ja też mogę być kolarzem. Ja nie muszę być super. Ja mogę stać w miejscu. Nie? Ale ważne, że jestem. Taki, jaki jestem. I to, o czym właśnie też opowiadam na tym kanale, to o różnych przypadkach, różnych etapach, gdzie ludzie bardzo często mówią mi, słuchaj, to jestem ja. Nie? To jestem ja z przeszłości. Ja walczyłem dokładnie z tym samym. Ja miałem takie problemy i pomimo, że to jest kanał kolarski, to właśnie przez cały czas w tle jest ta geneza i staram się o niej nie zapominać. I kiedyś powiedziałem sobie przy takim naprawdę ciężkim epizodzie depresji i nerwicy, że jeżeli znajdę na to sposób, to będę chciał to ogłaszać całemu światu. Ja wiem, że to brzmi trochę sekciarsko, ale człowiek różne rzeczy przysięga i mówi, że na kolanach pójdzie do Częstochowy. Ale wtedy ja, będąc chorym, nie wiedziałem o tym, że są leki, że to jest taka i taka choroba, bo przez dobry rok próbowałem funkcjonować w taki sposób, nie wiedząc, co mi jest, bo lekarze mnie odsyłali z kwitkiem, mówili, musi pan pójść na tomografię głowy. Może wie pan co, może to jest jakiś nowotwór, wie pan co, może to jest potas. Zanim ja trafiłem do psychiatry, żeby zdiagnozować u siebie depresję czy nerwicę, ogółem przebodźcowanie swoje własne zawodowe, no to minął rok. I ja przez ten czas powtarzałem sobie, jeżeli znajdę, co to jest za choroba, co to jest za lek, będę o tym mówić. Nie?
I tego gdzieś trochę dotyczy moje kolejne pytanie, bo zrobiłeś rzecz, która moim zdaniem wymaga sporej odwagi. To znaczy wiele osób, naprawdę wiele osób mówiło mi, panie Adamie, pan powinien spisać swoją historię, pan powinien napisać o swojej drodze, o swoich doświadczeniach i tak dalej. Ja nie mam odwagi napisać książki o sobie, bo ja nie uważam, że to jest jakaś szczególna historia, która miałaby ten świat poruszyć. Mhm. A jakby książki, które czytam, które wybieram do czytania, to najczęściej nie są książki z tych właśnie takich bardzo popularnych teraz serii, które każdy o sobie pisze książkę, więc wolę czytać inną literaturę. I czuję, że do tej literatury byłoby mi bardzo daleko, którą lubię czytać, gdybym napisał taką książkę. W związku z czym ja się na to nie odważam. A ty się na to odważyłeś. Ty wydałeś swoją książkę. Mam tą książkę, czytałem tą książkę. To jest książka o twoim życiu, o twoim doświadczeniu. Ale co sprawiło, że się odważyłeś ją napisać?
To kop w tyłek był po prostu, bo ja bym sam się też nie odważył. Wiesz, to ja mam tak samo jak z występami przed kamerą. Ja się do tej pory samego siebie wstydzę, krępuję. Przez cały czas boję się tego, że gdzieś mi, nie wiem, zabraknie pokory, albo że zacznę mówić w taki sposób, że ktoś mnie odbierze, że się wywyższam, że jestem lepszy. Więc pod tym względem to było trudne, ale kop w tyłek wyglądał w taki sposób, że po prostu w pewnym momencie zadzwonił do mnie krakowski numer. Odezwał się miły pan Krzysztof i mówi: słuchaj, oglądałem taki twój materiał półtorej godzinny. Nie myślałeś, że to jest może wstęp do książki?
I co ty
tak samo zareagowałem, nie? Mówię, w pierwszej kolejności myślałem, że po prostu ktoś sobie robi ze mnie jaja. Ale potem przyszedł mail od wydawnictwa, z adresu wydawnictwa, więc sobie pomyślałem, o kurczę, to jest na serio, nie? Nie miałem i do tej pory nie mam odwagi mówić o sobie. Mogę mówić o sobie z perspektywy studium przypadku. A jednocześnie pozbyłem się na przestrzeni lat wstydu opowiadania o rzeczach, które są dla wielu tabu. Coraz mniejszym, ale jednak tabu, bo mówienie o zaburzeniach psychicznych otwarcie jest odbierane, było kiedyś w przeszłości odbierane, tak mi się wydaje, jako bohaterstwo. Ale nie mam takiego absolutnie poczucia. Z miłą chęcią mówię o różnych doświadczeniach, pokazując drogi, z których zawracałem, które jedne się okazywały, że są szybkie, drugie się okazywały pod wiatr, trzecie kompletnie ślepe. I lubię, nie wiem dlaczego, ale lubię opowiadać o tych swoich błędach. Ale tym bardziej właśnie, jeżeli ktoś mi mówi: słuchaj, ja tam jestem w tym teraz momencie, tam tak samo jak ty zawracałem, a tam nie masz racji, a tu mam inne zdanie. I ja sobie to strasznie zawsze szanuję. A książkę taką się pisze ciężko, no.
Wiesz co, ale ja też mam takie wrażenie, jak czytałem tą książkę, że no człowiek pisząc coś takiego ma czasami ochotę uogólnić. To znaczy jakby swój przykład wziąć za jedną, jedyną receptę. To znaczy jakby swoje rozwiązania, swoje wyjścia podawać ludziom jako jedną receptę. Zróbcie tak i na pewno będzie dobrze.
Ale ja też mam takie zapędy czasami.
No właśnie, ja to widziałem w tej książce.
Ja też mam takie zapędy, że jeżeli w moim przypadku to i to pomogło, no to pomoże każdemu i czasami sobie muszę też przypominać o tym, że są różne drogi do tego. Do Gdańska można jechać siódemką, ale można też jechać A1, nie?
Tak, no każda depresja jest inna, każda nerwica jest inna i sposoby wychodzenia z niej też są różne. To wiesz, w twoim przypadku to był rower i super, że się znalazł rower, bo między innymi dzięki temu się poznaliśmy i możemy sobie teraz siedzieć i rozmawiać, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Natomiast no, te drogi, i to też fajnie, żeby wybrzmiało, że nie ma jednej drogi, że to mogą być przeróżne drogi.
Wydaje mi się, że wspólnym mianownikiem będzie chęć zrobienia czegoś ze sobą. Czyli właśnie trzeba dostać tego kopa w tyłek, bez względu na to, czy to będzie wędkarstwo, czy to będzie kolarstwo, to mieć czas dla siebie, zadbać o siebie, a zadbanie o siebie akurat poprzez sport w moim przypadku naprawdę super się sprawdziło, ale także dlatego, ponieważ ogółem wszystkie zaburzenia nerwowe czy depresja bardzo nie lubią aktywności fizycznej. Wtedy, kiedy siedzimy zamknięci w czterech ścianach i nic nam się nie chce, to tym bardziej nam się nic nie chce. A intensywna albo mniej intensywna, ale aktywność fizyczna sprawia, że troszeczkę inaczej ten nasz mózg funkcjonuje, a to jest kwestia hormonów. Ale przy tym wszystkim jeszcze bardzo często mówię ludziom, żeby tak jak ja zaryzykowali, poszli razem ze swoim wstydem po prostu do lekarza.
Tak, i to jest to, co ja też często powtarzam, że ten psychiatra to jest normalny lekarz. To jest tak, jak pójście do każdego innego lekarza, bo kiedyś rzeczywiście pokutowało i pokutuje jeszcze ciągle, że wiesz, jak ty chodzisz do psychiatry, to jest głupi.
tak?
Tak, chodzisz po ścianach?
Tak, to idź do psychiatry.
Tak. Ty bierzesz psychotropy? Tak, ja biorę od 15 lat psychotropy. No co ty?
Tak, ciągle jeszcze to pokutuje i dlatego ta rozmowa też jest pod tym względem dla mnie ważna, bo tak jak robimy z Damianem cykloklinikę, gdzie staramy się pewne rzeczy ludziom tłumaczyć, opowiadać i nie namawiać, właśnie tak jak ostatnio robiliśmy o diecie, bo ludzie może namawiamy do wegetarianizmu. Broń Boże, ja sam nie jestem wegetarianinem, nikogo do tego nie namawiam, to jest każdy sobie sam wybiera, ale każdemu można powiedzieć, że jak zrobisz tak, to takie są konsekwencje, jak tak są takie konsekwencje, że wytłumaczyć pewne rzeczy. I z tym psychiatrą jest dokładnie tak samo. To jest po prostu jeden z lekarzy, do którego możemy pójść, a w tej sytuacji powinniśmy.
Tak. Zawsze porównuję do bolącego zęba. Nie? Można udawać, że ząb nie boli, przyjmować codziennie leki przeciwbólowe.
Próbować samemu wyrwać.
Tak. Potem faktycznie jest przez 2-3 dni trochę mniej boli, nie? Ale to wraca. Nie rozwiązujemy problemu. A większość moich problemów w życiu wynikała z tego, że ja nie rozwiązywałem problemów, tylko udawałem, że jutro będzie lepiej może.
No dobra, a w którym miejscu jesteś teraz?
Ja jestem w miejscu... ale to dobre pytanie. Jestem u ciebie na kanapie, dla mnie jest to ogromny sukces. Jestem w miejscu, w którym czasami, owszem, czuję się zmęczony albo widać, że jestem zmęczony. Jestem w miejscu, na pewno w którym jestem w stanie po prostu normalnie funkcjonować, cieszyć się każdym dniem, bo jeżeli ktoś nie doświadczył zaburzeń, o których ja mówię, to ciężko jest sobie wyobrazić, czy dla kogoś wyczynem może być pójście do sklepu, wejście do samochodu, wejście do autobusu. Dla kogoś ogółem może być problemem wstanie z łóżka, bo przykładowo ma tak mocne myśli samobójcze, że modli się, żeby sobie niczego złego nie zrobił. Każdy dzień, kiedy mogę normalnie wstać, nie śpieszyć się patologicznie do pracy, nie palić dwóch papierosów na brzegu wanny, bo ja muszę dzisiaj iść do pracy, jest sukcesem. I z punktu widzenia zawodowego jestem spełniony. Jestem mega szczęśliwy, bo robię to, co mnie pasjonuje. To, czego jeszcze doświadczam wspaniałego, to są ludzie. Ilu ja poznałem wspaniałych ludzi i poznaję każdego dnia. Wspaniałych ludzi, którzy są kalkami, lustrami. Wiele dialogów prowadzę, tak jakby były to moje wewnętrzne. To jest przewspaniałe, ale do tego wszystkiego przez cały czas, znowu to będzie sekciarskie, przepraszam, obiecałem sobie, że kanał na YouTubie, tak, super, ale nie po to, żebym ja pokazywał siebie, tylko żebym ja mógł być obok widzów. I to też brzmi potwornie banalnie. Ale wtedy jestem szczęśliwy. Po prostu jako YouTuber.
No właśnie, YouTuber. YouTuber. Można cię tak określić? Jesteś ty, mówię tu, influencer czy YouTuber?
Ja fikole. Ale to coś,
no
co
jesteś influencerem. No nie ma siły. Jesteś influencerem. Jak masz tylu ludzi, ogląda twoje firmy, to jesteś influencerem. Nie uciekniesz od tego.
No ale to jest właśnie też jakiś tam mój wewnętrzny problem, nie? Że ja nie cierpię tego określenia jakoś tak wewnętrznie. Ale to głównie przez to, że no złą sławę mają influencerzy często i moja kolejna jakaś taka choroba, która jest gdzieś z tyłu głowy, to jest właśnie, żeby to jest to wieczne upominanie samego siebie, karcenie, kurde, nie bądź typowym influencerem. Dlatego mam problem, nie wiem, z autopromocją, mam problem, kurde, nie wiem, nawet z proszeniem o subskrypcję mam problem. Mam problem z pokazywaniem swojej własnej twarzy, dlatego ja mam tak wiele filmów, które są napisane, gdzie dźwięk jest z offu, bo mam problem z pokazywaniem własnej twarzy, nie? Ja nie lubię zdjęć i jak to godzić, nie?
No.
Ja bym najchętniej otworzył radio. I no, jakoś...
Ale nie przełamałeś tego jeszcze po tylu filmach, po tylu produkcjach, po tylu zdjęciach jednak też nie przełamałeś tego ciągle?
Nie, cały czas czuję to skrępowanie i okej, no dla jednych może to być fajne, a dla kogoś innego to może być taki przez cały czas delikatny stres gdzieś tam z tyłu, nie?
A zadam ci jeszcze jedno takie trochę drażliwe pytanie. Nie jesteś uzależniony?
Od sportu?
Nie, właśnie od lajków, od popularności kanału, od oglądalności filmów. Zwracasz na to uwagę. Zaglądasz w to, bo widziałem to kilka razy.
Tak, 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 tak.
Nie jesteś uzależniony?
To jest u mnie perfekcjonizm właśnie, że ja muszę kontrolować. Kontrolowanie takie, nie wiem jak to, takie usilne kontrolowanie i perfekcjonizm tutaj jest znak równości. To jest podobnie jak z rozmawianiem o sprzedaży ciuchów. Ja jak widzę, że spada, to nie stresuję się tym, że spada i będę miał mniej pieniędzy, tylko mnie bardziej boli sam fakt spadku, nie? To od razu samemu sobie zarzucam, że coś zrobiłem źle. Nieważne, że dzisiaj leje, nikt ci nie kupi krótkich spodenek, jakie są 3 stopnie i leje, nie? Ja z taką rozmowę muszę z samym sobą przeprowadzić, bo ja od razu samego siebie oskarżam o to, że ja, kurde, mógłbym być lepszy, nie? I jest coś takiego, że ja sobie śledzę te liczby, jeżeli jakiś film, który na przykład taki, który zrobiliśmy razem, nie? Jak on idzie dobrze, to ja nie mówię samemu sobie, o kurde, ale zrobiliśmy dobrą robotę, nie? Ale ty, Leszek, to dobrze zmontowałeś. Nie, to jest poprawnie wykonany plan. To jest takie działanie typowo zadaniowe i można w taką wpaść w coś takiego, także na szczęście z tego się wyleczyłem, także w amatorskim sporcie. Że oczekujemy przez cały czas, że będzie tak samo dobrze albo będzie coraz lepiej każdego dnia. Nie. I to jest rzecz, na którą muszę zwracać uwagę.
Ale czy takie planowanie nie zabiera ci radości z tego, że coś się udaje?
Właśnie dlatego muszę samego siebie kontrolować, nie? Że wyłapywać ten schemat. Tak jak ty wyłapałeś, nie? Że patrzę na cyferki. Kurde. Mhm. A czy to jest najważniejsze?
Znowu musisz sobie odłożyć ten telefon? Potrafisz jeszcze odłożyć telefon, komputer i pofunkcjonować bez tego?
Samego siebie dopominam. Telefon kiedyś to było moje uzależnienie patologiczne, bo ja przez cały czas nasłuchiwałem, czy ktoś przypadkiem do mnie nie dzwoni z poprzedniej branży, z awanturą. Mhm. Miałem chodzić na basen, zostawiać telefon w szafce i rejestrować sobie, ile razy pomyślałem o tym, że ten telefon jest w szafce. I są dwie rzeczy. Można być uzależnionym od telefonu i od internetu, bo jest się, nie wiem, gadżeciarzem, bo się lubi te wszystkie platformy, oglądać, scrollować rolki. A można też robić to ze względu na to, że właśnie boimy się tego, że za chwilkę bez nas ten świat się zatrzyma. Stąd przykaz jeżdżenia na urlopy, stąd właśnie zrobienie sobie prostego rachunku sumienia, których powiadomień ja nie potrzebuję. Kiedy telefon może zostać w kieszeni i mam go tylko po to, że jeżeli coś mi się stanie na rowerze, to żeby go mieć. I to trzeba ćwiczyć. I są momenty właśnie takie, kiedy zauważam, że bardziej chcę to kontrolować, a są też takie momenty, kiedy chcę mniej to kontrolować. Im więcej w nas jest jakiegoś takiego lęku, im więcej rzeczy nam nie wychodzi, tym bardziej mamy ochotę do tego, żeby kontrolować świat.
No tak, jedziesz teraz na 3 tygodnie do Hiszpanii, powiedziałeś mi, tak? Mhm. Z rowerem, jedziecie razem i będzie tam to będzie taki moment, kiedy będziesz potrafił powiedzieć sobie, dobra, Raszek, zostaw to wszystko, teraz jesteś w Hiszpanii, masz rower, jest pięknie, ciepło.
To jest terapia, nie? No. Weź teraz przez 3 tygodnie nie pracuj na swojej własnej działalności gospodarczej.
No, to nie jest łatwe.
To jest ciężkie raz ze względu organizacyjnego. Staram się organizacyjnie mieć wszystko tak poukładane, żeby faktycznie nie musieć się angażować. A druga kwestia to jest taka, że człowiek ma wyrzuty sumienia, że beztrosko jeździ sobie po górach, a tam inni muszą pracować, nie?
No dobrze, oni też kiedyś odpoczywają, przynajmniej większość z nich.
A jak przyjdzie komornik, to kto mu otworzy? No bo to jest właśnie, to jest taka katastroficzna zawsze wizja. I to się nabywa, to się, po pierwsze, że można to wynieść z domu albo z czasów, w których się żyło, można to wynieść ze szkoły, z pracy i potem można dojść do wniosku, że te wszystkie schematy są takie same, nie? Tata był wymagający, nauczyciel był wymagający, mój były szef był wymagający, więc ja, jeżeli samemu sobie jestem szefem, to jestem tak samo wymagający i tak samo oczekuję przez cały czas sukcesów.
Się przenosi jak przemoc.
Trochę tak, no to ale to jakby to tak, tak, to jest przemoc.
To jest przemoc. To jest przemoc.
To jest autoprzemoc, tylko że dzisiaj wyrazem tej przemocy jest telefon na rowerze, gdzie zatrzymujesz się po 10 kilometrach, kurde, dobra, zobaczysz, że świat się nie zatrzyma, nie? I to jest choroba i coraz więcej osób... Podsunęłeś mi w ogóle fajny temat na odcinek. Właśnie sukcesem jest umieć się tak wyłączyć, żeby nie patrzeć na to, co dzieje się wokół mnie. I wycofać się czasami nawet z tego takiego cyfrowego życia na rzecz tu i teraz. I sport też tego uczy. Trochę mnie tego nauczył, ale bywają momenty gorsze. I to jest dosyć fajny temat do przemyśleń i to jest mądre pytanie.
Dziękuję. Ja myślę, że pogadaliśmy sobie troszkę, bo chciałem, żebyście Reszka poznali bliżej, bo tak jak mówię, kiedy my się poznaliśmy w tej Bukowinie, zaiskrzyło. Poczuliśmy, że nagle mamy ochotę gadać ze sobą, że mamy ochotę spotykać się ze sobą, mamy ochotę robić razem jakieś projekty być może.
I ty patrzysz
kolejne
w tło,
będą.
Zauważyłem. Poczułem po prostu to, że ty patrzysz...
Tak, i mam nadzieję, że z tej współpracy jeszcze coś wyjdzie, a też mam nadzieję, że nasza druga rozmowa w drugą stronę będzie równie interesująca. Nie mogę tego obiecać, ale mam taką nadzieję. Także Reszku, dziękuję ci bardzo za wizytę, dziękuję ci za rozmowę, dziękuję ci jeszcze raz za tamto spotkanie i tamte produkcje, bo to była świetna przygoda i oby do kolejnych.
Dzięki bardzo.